Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Ochrona praw autorskich czy próba zamachu na wolność w internecie? Dziś w naszym magazynie o przyjętej niedawno dyrektywie cyfrowej, przez jej przeciwników nazywanej Akta 2. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Nowe przepisy chwalą wydawcy prasowi, a krytykują m.in. Google i internauci. Zapytamy, czy rzeczywiście mają się czego obawiać. Na początek jednak porcja najświeższych informacji z Europy i Robert Silski.
Flash europejski.
31 października to nowa data Brexitu ustalona na szczycie w Brukseli. Udało się uniknąć chaotycznego, twardego Brexitu, decydując się na przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, ocenił Mateusz Morawiecki. Po prawie 8-godzinnych negocjacjach europejscy przywódcy odroczyli Brexit o kolejne pół roku. Niekontrolowane wyjście byłoby ze szkodą dla Unii i Polski, podkreślił Mateusz Morawiecki.
Robiliśmy wszystko, żeby znaleźć termin, który będzie wystarczająco odległy, który będzie dawał szansę pani premier May na wyjście z tego impasu ratyfikacyjnego. To się udało. To jest coś, co udało nam się osiągnąć. Metodą kompromisową dotarliśmy do takiego momentu, że jeżeli Brytyjczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to możemy przesunąć do października ten okres.
Wielka Brytania ma 6 miesięcy na przemyślenie strategii brexitowej, powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk na zakończenie szczytu w Brukseli. Przesunięcie Brexitu na koniec października jest elastyczne. Wielka Brytania w każdej chwili będzie mogła wyjść z Unii, jeśli tylko Parlament zaakceptuje umowę określającą warunki opuszczenia wspólnoty. Wczorajszy szczyt w Brukseli rozpoczął się minutą ciszy. W ten sposób unijni liderzy uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Polska dyplomacja stale domaga się od Rosji zwrotu wraku samolotu Tu-154M, oświadczył ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak. 9 lat temu na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku rozbił się polski samolot. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób, które towarzyszyły mu w drodze na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Strona rosyjska do dziś nie chce zwrócić wraku maszyny, zasłaniając się względami procesowymi, czym utrudnia polskim organom ścigania prowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Niedawno rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. We wsi Sadowy na Ukrainie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Annie Walentynowicz. Działaczka Solidarności pochodziła z ukraińskiej rodziny i urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Zginęła w katastrofie smoleńskiej. Tablica jest umieszczona na fasadzie szkoły we wsi Sadowe. Na tablicy widnieje zdjęcie Anny Walentynowicz. Napisy po polsku i ukraińsku informują, że była ona niezłomną działaczką polskiej opozycji politycznej, współtwórczynią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Polacy ponownie znajdą się w koalicji w Radzie Wilna i będą współrządzić miastem. Wybory samorządowe na Litwie odbyły się na początku marca. Akcja wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin razem z Aliansem Rosjan zdobyła 6 mandatów. W porównaniu do kończącej się kadencji Polacy w Radzie Miejskiej będą mieli o 4 radnych mniej. A pierwsze posiedzenie nowej Rady Miejskiej Wilna zaplanowane jest na 24 kwietnia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz kolejny obniżył prognozę dla światowej gospodarki. Mimo spowolnienia, polska gospodarka ma w tym roku osiągnąć wzrost na poziomie 3,8%, czyli jeden z najwyższych w Europie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na świecie z 3,5% do 3,3%. To najniższy poziom od czasu kryzysu finansowego sprzed dekady. Jako przyczyny spowolnienia podano m.in. napięcia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz potencjalne negatywne skutki Brexitu.
Rozmowa o Europie.
Gościem magazynu Pomoże Polska Europa jest poseł Kukiz 15 Piotr Apel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, członek Podkomisji Nadzwyczajnej do Spraw Polityki Energetycznej Unii Europejskiej. Dzień dobry panie
poseł. Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od internetu. Dyrektywa Akta 2 przyjęta przez Parlament Europejski to początek cenzury prewencyjnej, tak jak mówi wielu obserwatorów, czy też właściwa droga do ochrony własności intelektualnej.
Wszyscy zgadzamy się co do jednego, że rzeczywiście wartością jest ochrona danych danych, tego co robią twórcy, tego co robią autorzy. Natomiast droga, którą wybrała Unia Europejska jest zła, dlatego że tworzy mechanizmy, które mogą w przyszłości być naprawdę bardzo groźne, bo jeżeli są filtry, które potrafią wyłapywać ewentualnie zagrożenie własności intelektualnej, to równie dobrze można w te filtry wpisać cokolwiek, co Unia Europejska być może nie teraz, ale za jakiś czas uzna za stosowne. I taka filtrowanie treści internetowych, zamykanie i ograniczanie możliwości swobodnego poruszania się w internecie może być naprawdę drogą tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Dlatego warto było się sprzeciwstawiać i warto szukać rozwiązań, które wprowadzenie do tego akta 2, tej dyrektywy w życie uniemożliwi. A takie rozwiązania są.
A jakie to rozwiązania? Króciutko. Co pan widzi, jaką pan widzi receptę, żeby
przede wszystkim musi mieć sprawnych eurodeputowanych, bo ja jestem przekonany, że i to mogą zrobić polscy eurodeputowani, mogą zakwestionować te wszystkie prawo, które pojawiło się w Unii Europejskiej w ostatnim czasie, te wszystkie dyrektywy, które przeszły głosami de facto Brytyjczyków, bo po Brexicie zasadne wydaje się pytanie, czy rzeczywiście brytyjscy europarlamentarzyści powinni decydować o prawodawstwie w Unii Europejskiej, skoro już niej nie są. Więc można zakwestionować akta 2, to głosowanie w Parlamencie Europejskim, właśnie pod kątem tego zaangażowania Brytyjczyków w ich przeforsowanie tej dyrektywy.
A czy pan słyszał może o takich pomysłach ze strony naszych europarlamentarzystów?
Nie, bo nasi europarlamentarzyści, jacy są, każdy widzi. Znaczy, jak słyszę Prawo i Sprawiedliwość, które narzeka na to, jak bardzo zła jest Europa, a od kilkunastu lat, w zasadzie od samego początku, zawsze ma tam reprezentację około 20 parlamentarzystów, to mi się nóż otwiera w kieszeni, bo jak można tak pokazywać, jednocześnie pokazywać swoją bezradność i to, że tak naprawdę ich obecność jest tam niepotrzebna, skoro jest tak źle.
Panie pośle, ale ja tu przepraszam, że wejdę w słowo, bo ja chyba po już przyjęciu tej dyrektywy słyszałem wypowiedzi bardzo znaczących polityków też europejskich, którzy mówili tak. Nie do końca wiemy, jakie skutki może przynieść ta dyrektywa. Czy pan dzisiaj mógłby powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jakie będą skutki, czy faktycznie demokracja będzie, nie wiem, naruszana, czy nasza wolność w internecie naprawdę będzie niszczona?
Myślę, że dopiero w dużo dalszej perspektywie. Teraz kraje członkowskie mają 2 lata na wprowadzenie tej dyrektywy w życie i nie ma niestety jakichś norm mówiących, w jaki sposób ta dyrektywa ma być wprowadzana, ma jest tylko termin, 2 lata. I teraz wyobrażam sobie, że ten sposób jej realizacji będzie bardzo różny w różnych krajach i efekt będzie taki, że będziemy mieli przede wszystkim chaos. I to jest jedna rzecz, którą można powiedzieć, że na pewno będzie chaos. Pytanie, czy będziemy jako Polska mieli wreszcie takich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, którzy bardziej niż o interesie własnej partii będą myśleć o interesie obywateli. Bo jeżeli uda się, że ta nowa siła europejska, którą współtworzy Kukiz 15, będzie miała dość wyraźny głos w parlamencie, to jestem pewien, że problemu dyrektywy i tej cenzury w internecie nie będzie. Natomiast jeżeli dalej będziemy wybierać tylko tych, co ładnie mówią i machają rączkami, że oto źle się dzieje w Unii Europejskiej, a nie robią nic w parlamencie, żeby to zmienić, no to będziemy jak będziemy mieli.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zasugerował, że rząd ma plan na powstrzymanie tej dyrektywy i powiedział tak, PiS dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Mamy na to 2,5 roku, powiedział na konwencji w Gdańsku. Czy według pana uda się panu prezesowi Kaczyńskiemu to zrobić? No może Kukiz 15 będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy nie ma takiej możliwości, żeby przy pozostawieniu tej dyrektywy Unii Europejskiej tak implementować to prawo, żeby ona nie przynosiła tych zagrożeń, o których mówią internauci. Nie ma takiej po prostu możliwości. Tu trzeba naruszyć samą dyrektywę, czyli znaleźć sposób, żeby tą dyrektywę wrócić.
Jeśli ona jest niejasna, panie pośle, to może są jakieś sposoby, żeby ominąć.
Ale artykuły akurat te, które są te najbardziej kontrowersyjne, są dość precyzyjne i tutaj akurat niewiele można zrobić.
Pojawiły się opinie, że przyjęcia dyrektywy Akta 2 chcieli Francuzi, przystali na to Niemcy w zamian za dyrektywę gazową dotyczącą budowy gazociągu Nord Stream 2. Pan jest w Komisji Nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej. Jak pan to odbiera, takie doniesienia związane z takim jakby handlem, dyrektywa za dyrektywą. Czy takie jawne ustalanie prawa przez najsilniejsze państwa Unii nie wpływa jednak negatywnie na postrzeganie i instytucji unijnych, przywódców starej Unii? Czy my jako państwa, które są no, dopiero 15 lat w Unii Europejskiej, patrzymy przychylnym okiem na takie działania?
Kukiz 15 od początku mówił, że jednym z najważniejszych i takich największych zagrożeń jedności Europy jest ta oś decyzyjna pomiędzy Paryżem a Berlinem. Tutaj jeśli chodzi o tę dyrektywę Akta 2, to Niemcy niech nie próbują udawać, że jej nie chcieli, bo to niemieccy eurodeputowani byli takimi największymi lobbystami w zakresie tej dyrektywy, więc myślę, że ta chęć francusko-niemiecka była wspólna i ten cel był wspólny. Tylko pytanie, czy my rzeczywiście chcemy takiej Europy, w której dwa państwa decydują wszystkim, a i rozgrywają inne, tak by one były podzielone. Znaczy do tej pory polscy eurodeputowani wchodzili albo we frakcję tą właśnie, którą ich ta oś Berlin-Niemcy jest zgodna z ich programem, albo w frakcji niszowe, takie jak teraz Prawo i Sprawiedliwość, która zresztą częściowo poparła tą dyrektywę. Kukiz 15 proponuje nową jakość, nowe możliwości dla obywateli Polski, obywateli Europy, bo my chcemy bardziej niż patrzeć na interes korporacji, jak to działo się wielokrotnie w parlamencie, europejskim, patrzeć na interes małych i średnich przedsiębiorstw. My bardziej niż o interes wielkich latyfundiów rolniczych chcemy dbać o interes małych gospodarstw, rodzinnych gospodarstw rolnych, wpłynąć na zmianę sposobu rozliczania dopłat, tak żeby to zdrowe, ekologiczne gospodarstwa rodzinne dostawały większe pieniądze niż wielkie latyfundia, które na tym zarabiają olbrzymie środki. I my wreszcie chcemy zwiększyć partycypację obywatelską i to na pewno nie będzie się podobać ani Niemcom, ani Francuzom, którzy do tej pory czuli monopol i mieli monopol, jeśli chodzi o władzę w Unii Europejskiej. Więc te wybory są nie tylko o tym i nie przede wszystkim nie o tym, czy PiS, czy Platforma wygra, tylko o tym, czy wygra Europa, wygrają obywatele Europy, obywatele polscy, czy wygrają partie, które prowadzą jakąś tą dziwną wojenkę między sobą.
No mamy marsz żółtych kamizelek we Francji, trwa Brexit, Unia przeżywa na pewno kryzys. Rozumiem, że Kukiz 15 nie jest za tym, żeby Polska wychodziła z Unii Europejskiej.
Nie, bo to jest niemądre. To jest po prostu niemądre. Unia Europejska jest tym organizacją, która wymaga reformy i wymaga myślenia o obywatelach, a nie o dużych firmach, ale jest też doskonałym narzędziem do budowania równowagi wobec korporacji ponadnarodowych, które mają budżety bardzo, bardzo duże, często większe niż budżety państw. Takie działania pojedyncze pojawiały się w Unii Europejskiej, warto, żeby było ich dużo, dużo więcej. Wystarczy, że przypomnę nawet wtyczki do telefonów, które miały być ujednolicone. Wystarczy, że wspomnę o podatku cyfrowym, który pojawił się w Unii Europejskiej i który doprowadzi do tego, że kupując reklamy w internecie jednej z portali internetowych, podatki od tych reklam będą płacone w Polsce, a nie gdzieś zupełnie indziej. I tak dalej, i tak dalej. Są pewne elementy, które powodują, że duże korporacje muszą się bardziej liczyć z Unią Europejską, z podmiotem, którym jest Unia Europejska, niż z Polską. I to warto wykorzystać, to warto budować. Wszyscy ci, którzy mówią, że trzeba Unię Europejską rozwalić i zbudować od nowa, no wykazują się bardzo dużą naiwnością. No bo jak można uwierzyć, że oto Francja czy Niemcy powiedzą, no tak, skruszeni, no tak, no do tej pory było nie fair, teraz będziemy działać fair. Nie, są pewne narzędzia już teraz, które można wykorzystać, wystarczy tylko chcieć je wykorzystać i umieć je wykorzystać.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Until I do, I'm hoping.
D jak dyrektywa cyfrowa.
Czyli przyjęte pod koniec marca przez Parlament Europejski przepisy o ochronie praw autorskich w internecie.
Nakładają m.in. na strony internetowe obowiązek filtrowania treści pod kątem tego, czy nie zostały one nielegalnie skopiowane.
W Polsce dyrektywę popierali i artyści, i wydawcy prasowi. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy, a zyskują informatyczni giganci.
Przeciwna była część internautów. Od miesięcy organizowali protesty na ulicach wielu europejskich miast. Ich zdaniem dyrektywa cyfrowa to droga do cenzury w sieci, ponieważ algorytmy stron internetowych nie będą rozróżniały nielegalnej kopii od przeróbki czy parodii.
W dyrektywie uwzględniono część argumentów jej przeciwników. Zmiany mają nie dotknąć stron niekomercyjnych i edukacyjnych, takich jak Wikipedia. Bez jakichkolwiek zmian, według europosłów, będzie można też udostępniać parodie i memy.
Państwa członkowskie na wprowadzenie dyrektywy mają 2 lata.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o trendach urodowych i kosmetycznych. O to, czy kobiety na przykład w Rumunii lubią mocny makijaż i jak dbają o urodę, pytała Delie Bar Dominika Raszkiewicz.
Czy Rumunki chętnie dbają o urodę? Tak, Rumunki chętnie dbają o urodę, bardzo podobne jak Polki. Tak jak w Polsce się produkuje bardzo dużo ilość kosmetyków, też w Rumunii są kilka firm, które są znane i produkują właśnie kosmetyki. W Rumunii jest nawet bardzo sławna historia jednej pani, która się nazywa Anna Aslan i ona znalazła różne receptury kosmetyczne, które bardzo pomagają w procesie odmłodzenia. Na bazie jej wynalazki i badania, które robiła, się budowała taka jedna bardziej znana rumuńska firma kosmetyczna.
Czy Rumunki malują się dosyć odważnie, czy raczej subtelnie?
Rumunki się zdecydowanie malują bardziej odważnie. Bardziej odważnie niż Polki, ponieważ często Rumunki korzystają właśnie produkty kosmetyczne z Polski i z tego, co z nimi porozmawiałam, one są bardzo zadowolone z produkta kosmetycznego, który pochodzą z Polki, ale mocno ich wykorzystają, czyli mocno się malują. Istnieje w Rumunii taki właśnie trend, że kobiety muszą się mocno malować, specjalnie takie oczy albo policzki.
Chciałam się jeszcze zapytać o popularność kosmetyków naturalnych. W Polsce pojawiły się one stosunkowo niedawno, są bardzo, bardzo modne, bardzo chętnie Polki po nie sięgają. Czy również tak samo jest w Rumunii?
W Rumunii trend kosmetyków naturalnych pojawił się dawno wcześniej niż w Polsce, około 6 lat temu, ponieważ w Rumunii ten trend o produkta naturalne co do jedzenia, co do kosmetyki, do styl życiowy jest bardziej mocno w myśli ludzi, ponieważ Rumunia jest trochę bardziej, bym powiedziała, naturalna, dzika niż Polska. Także w rumuńskiej wsi jest naprawdę bardzo fajne, jest pełno zieleń i nie jest wszystko industrializowane. To dlatego ludzie z miasta bardzo tego doceniają i ten sam trend jest otrzymany co do jedzenia, bo szukają zawsze jedzenia jak najbardziej naturalne od rolnika, co do kosmetyków również.
Czym żyje Europa?
Na początek tajemnice kosmicznej czarnej dziury. Po raz pierwszy w historii zobaczyliśmy wczoraj, jak wygląda jej najbliższe otoczenie. Transmisja z Brukseli, podczas której pokazano wyjątkowe zdjęcie, relacjonowana była na żywo na całym świecie. Obserwacje pozwolą zweryfikować część teorii względności Alberta Einsteina. Choć te tajemnicze kosmiczne obiekty są od lat obecne w naszej wyobraźni, to do wczoraj znaliśmy je tylko z wzorów i modeli matematycznych, tak komentują naukowcy. Czarna dziura to w skrócie próżnia z jednym punktem, do którego przez grawitację przyciągana jest materia. Teraz Hiszpania, która inkasuje miliardy euro za złote wizy, przyciąga turystów i bije kolejne rekordy. Władze Hiszpanii wydały od 2013 roku ponad 31 tysięcy złotych wiz na pobyt stały dla inwestorów spoza Unii Europejskiej. Najwięcej z nich nabyli obywatele Chin. Według szacunków dziennika Publico oraz badającej poziom korupcji na świecie organizacji Transparency International, Hiszpania jest krajem, który od 2013 roku wydał najwięcej złotych wiz spośród członków Unii Europejskiej. Jednym z warunków uzyskania takiej wizy jest zakup na terenie Hiszpanii nieruchomości o wartości przekraczającej 500 000 euro. Premier Włoch Giuseppe Conte nie został rozpoznany przez jedną z hostes na trwających w Mediolanie targach meblowych. Proszę tego nie dotykać, powiedziała po angielsku kobieta do szefa rządu, który dotknął znajdującą się na ekspozycji lampę. Conte, który jest szefem rządu od niespełna roku, po raz pierwszy pojechał na inaugurację tej znanej na całym świecie imprezy branżowej. Gdy chodził wśród pawilonów i stoisk, oglądając meble i projekty aranżacji wnętrz, zainteresował się oryginalną lampą. Don't touch, powiedziała do niego stanowczo kobieta z obsługi targów. Kiedy wyjaśniono jej, że to premier Włoch, przyznała, że go nie rozpoznała. Jednocześnie podkreśliła, że otrzymała polecenie, by nie pozwalała zwiedzającym dotykać prezentowanych projektów. Niezręczna sytuacja wywołała rozbawienie Contego i asystentki, która zwróciła mu uwagę. Komentatorzy przypomnieli przy tej okazji, że Giuseppe Conte, odkąd został premierem, często ironizował z powodu nadmiernej obecności w mediach dwóch wicepremierów, w wyniku czego on pozostaje na uboczu i jest mało rozpoznawalny. Tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn. Do usłyszenia we wtorek.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.